Spółgłoski z Dąbrowskim.
Witam Państwa bardzo serdecznie, oto Spółgłoski z Dąbrowskim. Nowy program Radia Gdańsk, w którym będę rozmawiał z ludźmi, a więc robił rzecz najprzyjemniejszą i najtrudniejszą z możliwych. Postaram się czegoś od nich nauczyć i mam nadzieję, że oni także dowiedzą się czegoś nowego o sobie z własnych słów, których być może nie wypowiedzieliby w innych okolicznościach. A dlaczego Spółgłoski? Bo wolę dzielić głos zamiast go udzielać. Widzę Cię, panie taksówkarzu. Ciebie, fryzjerko, i Ciebie, panie profesorze. Powiem więcej, ja Was słyszę. Na tym polega magia radia. Dzisiejszym gościem będzie wybitny malarz, profesor Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, Henryk Cześnik. Wracamy po muzyce. Witam Państwa ponownie w Spółgłoskach z Dąbrowskim. Naszym dzisiejszym gościem jest wybitny malarz, profesor Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, Henryk Cześnik.
Dzień dobry.
Na obrazy Henryka Cześnika natknąłem się na wiele lat temu podczas spotkania autorskiego w Dworku Sierakowskich. Miałem w rękach tomik o bardzo dziwnej, agresywnej okładce, która bardziej mną wstrząsnęła niż do mnie przemówiła. Później po latach miałem okazję wrócić do tych obrazów przy okazji naszego wspólnego projektu książki Henryk Cześnik i poeci. Obrazy Henryka Cześnika nie tylko coś nam mówią, one także mówią coś o swoim mówieniu, o tym jak powstają. Są zarówno dziełami skończonymi, jak i rejestracją możliwości, z których obraz mógł skorzystać, dróg, w które mógł pójść, kierunków, w jakich mógł się rozwinąć, ale z jakichś powodów tego nie zrobił. Ta ich nieostateczność, ta ich nagość, która polega na tym, że odkrywają przed widzem sam proces tworzenia, powstawania obrazu, ten ich dystans do siebie, skłonność do ciągłej, bezwzględnej autorewizji, autokrytyki, podszytej nieufnością wobec własnych sądów. To wszystko zbliża obrazy Cześnika do poezji współczesnej, dziedzinę bardzo mi jako autorowi wierszy bliskiej. Tak ja to malarstwo oczywiście subiektywnie pojmuję jako lekcję patrzenia i księgę scenariuszy, księgę tego, co mogłoby się wydarzyć. Urodziłem się malarzem. To są twoje słowa, Henryku. Odważne wyznanie.
Prawdziwe.
Kiedy zdałeś sobie z tego sprawę, że urodziłem się malarzem? Bo ja też jako uczeń siódmej klasy podstawówki miałem poczucie, że będę poetą.
No, tą granicę trudno wyznaczyć, kiedy się zorientowałem, że urodziłem się malarzem, bo to mogło być w wieku lat 10, 15 lub 20. Nie wiem, kiedy to się wydarzyło. To właściwie nie jest nawet na przemyślenie, bo to jest sprawa no, gdzieś bardziej intuicyjna, więc trudno tutaj szafować rachunkami jakimikolwiek. Ale oczywiście, o ile mnie pamięć sięga, to zawsze, jako już dziecko, chodziłem z ołówkiem i karteczką, to były rekwizyty nieodłączne i wszystko po prostu musiałem sobie narysować, zanotować. Wszystko, co było ciekawe, wszystko, co przede wszystkim to, co się ruszało.
Tak? I zaczarowany ołówek. Chciałeś, to sobie rysowałeś.
Później do tego doszły kredki oczywiście, bo zaczął nie tylko forma, ale kolor był bardzo ważny. Tak? Rysunki kwiatów poruszających się z wiatrem, czy koń ciągnący wóz z węglem, bo to takie były sopockie realia, w końcu się urodziłem w Sopocie. I wtedy no, w tym mieście samochodu wtedy nie było, więc wszystko się opierało na sile pociągowej konika, więc on był bardzo ważny, więc tych rysunków powstawało mnóstwo.
Wytłumaczmy słuchaczom, że Henryk nie ma jeszcze 100 lat, ma lat 60 z drobnym ogonkiem, bo z tego pejzażu Sopotu, jaki rysujesz, wynikałoby, że żyjesz podejrzanie długo.
No to jest subiektywna sprawa. Ja sam osobiście sądzę, że już bardzo długo żyję.
A powiedz, bo...
To się czuje w kościach.
Mówisz o tym przeświadczeniu bycia malarzem od bardzo dawna, ale nie jest tak, że jeżeli traktujesz sztukę poważnie, to towarzyszy ci jednocześnie ciągły niepokój, czy jeszcze jutro, czy jeszcze za tydzień, czy jeszcze za miesiąc tym malarzem nadal będziesz. Nie masz czasami takich lęków związanych z utratą świeżości, widzenia, patrzenia, z taką obawą, obawą związaną z otępieniem. Miałem takie poczucie, że przez lata, przez dziesięciolecia jednak jakieś pokłady wrażliwości przykrywane są gruzem doświadczeń, rozczarowań. Jak to jest z twoim niepokojem?
Ja bym powiedział tak, że ja bym się wcześniej spodziewał, że przestanę oddychać, niż mam przestać malować, bo malarstwo jest jak oddychanie, więc możemy to zrobić po prostu równocześnie. Ja przestanę oddychać, przestanę malować.
Jesteś jednym z najbardziej rozpoznawalnych, no i co tu dużo mówić, modnych polskich malarzy współczesnych. Twoje obrazy sprzedają się na aukcjach. Czy dobra sztuka to droga sztuka? Tak przynajmniej twierdził Andy Warhol. Zgadzasz się z tymi słowami?
To znaczy, być może Andy Warhol gdzieś w swoim zamkniętym, dosyć hermetycznym świecie być może mógł sobie pozwolić na takie stwierdzenia. Natomiast wiemy z historii sztuki, że znakomici malarze dogorywali w biedzie i to naprawdę znakomici malarze. Nie mówię tylko o Van Goghu, ale Rembrandt też pod koniec życia nie był człowiekiem bogatym, na co mogłaby wskazywać tak znakomita twórczość, prawda, i obrazy, które w tej chwili osiągają no, cele horrendalne. Ale tą listę możemy poszerzać w nieskończoność świetnych malarzy, świetnych artystów, którzy no niestety jakoś albo tracili swoje miejsce znakomite w hierarchii i spadali gdzieś na samo dno, tak? Także trudno to rozstrzygnąć. To jest takie trochę, w tej materii to jest trochę wprowadzenie na pole minowe, wiesz, można się szybko
nać. Tym bardziej, że kiedyś nie było jako takiego rynku sztuki tak rozbudowanego jak dzisiaj, no bo dzisiaj to jest właściwie przemysł i chciałem cię jeszcze zapytać o to, czy możesz wskazać ten moment, kiedy stałeś się artystą obecnym na rynku sztuki, do malarstwa i tego, co w nim najważniejsze, wrócimy, ale celowo zaczynam od pytań dość grubiańskich wręcz, o pieniądze, o rynek. Kiedy nastąpił ten moment, że poczułeś się artystą niezależnym, choćby finansowo, który zaczął się sprzedawać? Że kiedy to chwyciło? Czy był jakiś przełom, czy to był proces, droga, dorobek, no, który tworzyłeś przez lata, przez dziesięciolecia?
Widzisz, to jest takie koło zamknięte, bo jeżeli artysta swoją twórczością dąży do tego, żeby zrobić, powiedzmy, nabić sobie kabzę, to bardzo źle się kończy i bardzo szybko się kończy. Ale jeżeli się przetrzymuje ten moment i nie to jest najważniejsze, tak, tylko jest się wiernym jak gdyby swoim ideałom, to zachowujesz jak gdyby tą swoją pozycję, swoją świeżość, która z latami tak i tak rośnie. Mówisz, że zadajesz grubiańskie pytanie, to ja odpowiem w sposób grubiański. Wystarczyło wygrać konkurs na tak zwanym Zachodzie, żeby tak zwany Wschód zauważył tego wschodniego artystę.
To typowa droga również w świecie literatury,
no, więc właśnie,
że bardziej szanowani i wpływowi
tak
muszą pochwalić,
bywa. Na wschodzie.
Żeby zdobyć tak szacunek we własnym kraju. Wspomniałeś przed audycją, że spałeś krótko, bo przerabiałeś w nocy dawny obraz z myślą o zbliżającej się aukcji dzieł sztuki. Słowo przerabiałeś mną jako autorem tekstów literackich nieco wstrząsnęło. Przerabiałeś, bo poprzednia wersja tego obrazu, tego konkretnego, który spędzał ci sen z oczu, w sensie dosłownym, bo jego tonacja wydała ci się zbyt agresywna. Czy każdy obraz jest takim dziełem w ruchu, które się daje modyfikować, dopasować do twojego aktualnego stanu ducha, no i okoliczności, no bo aukcja się zbliża. Czy z każdym tekstem sztuki, w twoim przypadku obrazem, można takie rzeczy wyrabiać?
Nie, tutaj też chyba zrezygnujemy z matematyki, tak się po prostu zdarza. Są obrazy, które zostają u mnie, to one po prostu przez tą jakby narastającą świadomość lub być może proces starzenia po prostu, nie obrazu, tylko mój proces starzenia się, decyduje się po prostu na przerabianie, bo wydaje mi się to jakieś infantylne, trywialne, wszystko jedno z jakiego powodu, ale zaczyna mi się po prostu nie podobać i jakieś zupełnie nowe pomysły na kanwie tego, co się dzieje. Na szczęście jest to obraz. Słowa drugim słowem nie przykryjemy. Niestety są to przezroczyste, prawda, folie. Natomiast z obrazem możemy jeszcze zawsze zrobić wszystko.
Słucham tego, co mówisz, z narastającą zazdrością, bo w przypadku pisania wierszy, to jest ten szczególny moment twórczego niepokoju, który bardzo trudno później odtworzyć. Znaczy, są autorzy, którzy wracają do swoich tekstów po latach, ale dzieje się to rzadko i na ogół te przeróbki, również w przypadku największych, jak Adam Mickiewicz, jego Oda do młodości, miała wiele wersji. Te przeróbki na ogół są mniej udane. Możliwość udanego przekształcenia obrazu to jest coś, czego ci ogromnie zazdroszczę, ale to pewnie wynika z tworzywa, z tego, co mówisz, że tu się za dużo dzieje czysto fizycznie, w kontakcie z płótnem, malarza z płótnem, żeby tę żywotność jakby dzieła przeciągnąć, żeby nadać mu nowy kształt. Myślę, że gdybym uprawiał body painting albo bardziej działał ciałem, pisząc wiersze, to pewnie też mógłbym dać tym tekstom, nie wiem, nowe, inne życie. Wiele z twoich obrazów ma konotacje literackie. Z okazji stulecia niepodległości skończyłeś właśnie malować Sen Zbigniewa, obraz zainspirowany wiatrem od morza. Dzieło trafi do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. No właśnie, co z literaturą? Bardzo mnie nurtuje pytanie, co czyta malarz Cześnik, oczywiście wtedy, kiedy nie musi i wtedy, kiedy nie ma żadnych rocznic.
Znaczy z tą literackością w obrazie to jest tak, że przede wszystkim trudność polega na tym, żeby malarstwo zostało malarstwem, a nie przekraczało granicy tej literackości, bo jeżeli przekroczymy tą granicę, to po co malować w takim razie, to lepiej piszmy, tak? No, jeżeli będzie ileś tam procent literatury w obrazie, ale tkanka malarska będzie za przeproszeniem nieciekawa, no to wtedy
jasne,
nie ma po prostu obrazu.
Nie tworzysz, tak, ilustracji, tylko swoje wariacje. Oczywiście, na marginesach cudzego, tak, cudzego tekstu. A czy czytasz literaturę obrazami?
To znaczy,
może to jest naiwne pytanie, bo może czytasz tak jak każdy normalny człowiek.
Wiesz, to pytanie jest trochę w tej chwili dla mnie niezręczne, bo akurat jestem przy książce Limona, dyrektora teatru szekspirowskiego w Gdańsku, który napisał Szekspira bez cenzury, więc jeżeli miałbym dosłownie odpowiedzieć na twoje pytanie, oglądając to, co czytam obrazami, to musiałbym być cały czas bardzo podniecony.
To jest oczywiście aluzja do treści nowej książki profesora Jerzego Limona, która to książka jest takim słownikiem intymnych wyrazów, sformułowań w twórczości Szekspira. Krótko mówiąc, świntuszący Szekspir i rzeczywiście można spłonąć rumieńcem wstydu, czytając kolejne hasła. Zbliża się pora lokalnych wiadomości. Zapraszam Państwa powoli na info pilota, ale przedtem jeszcze zapraszam na energetyczny fragment muzyczny. Wracamy w Spółgłoskach z Dąbrowskim do rozmowy z fascynującym człowiekiem, malarzem Henrykiem Cześnikiem, który bardzo chciał nam opowiedzieć parę słów o nowej książce profesora Jerzego Limona, książce dotyczącej intymnego, świntuszącego słownictwa w dramatach Williama Szekspira. Co się, Henryku, tak pochłonęło, tak zafascynowało, tak wciągnęło w tej książce?
No, oczywiście sama erotyka zawsze jest wciągająca dla każdego normalnego człowieka. Natomiast ja chciałbym tylko taką dygresję, jak gdyby na początek tej części i powiązać tą część jak gdyby z zakończeniem poprzedniej, żeby to było jak gdyby przedłużenie kreski bez przerwy. Chciałem po prostu radiosłuchaczom zaproponować, że gdyby chcieli wejść w kontakt z literaturą Szekspira, to żeby najpierw przeczytali właśnie książkę Jurka Limona, która wiele tłumaczy i jest jak gdyby takim przygotowaniem do tej twórczości, do kontaktu z twórczością Szekspira. Zaskakująco wiele nowych uwag, nowych jak gdyby nowego spojrzenia na tą literaturę. Jurek Limon poświęcił naprawdę bardzo dużo czasu, energii. No, jest oczywiście doskonale, jest znawcą literatury w ogóle angielskojęzycznej, szczególnie tego okresu, więc tutaj właściwie jak Sherlock Holmes dochodził do pewnych rzeczy, zresztą bardzo nowatorskiego spojrzenia, gdyż jego poprzednicy widzieli to troszeczkę inaczej. Także naprawdę warto tą pozycję zaliczyć.
Wielu może zawstydzić i zszokować, no dokładnie, bo uświadamia tak, nam, tak, jak wieloma konwencjami tak, obwarowane tak, było tak, życie w czasach Szekspira, że pewne rzeczy nie mógł wyrazić wprost, a wiadomo, że nic tak nie sprzyja dobrej literaturze jak cenzura, również autocenzura.
No właśnie tej cenzury chyba mamy tyle, że z tą erotyką jak gdyby jesteśmy w stosunku do tamtych czasów trochę wręcz na bakier. Tak. I to chyba dzięki cenzurze właśnie.
Tak, zalecasz przeczytanie książki Jerzego Limona, zanim sięgniemy po dramaty Szekspira. Jaką książkę i czy istnieje taka książka, powinien przeczytać człowiek, który ma zamiar wybrać się na twoją wystawę? Krótko mówiąc, czy masz szczęście do komentatorów?
Każdą.
Żeby w ogóle czytał.
Ale myślę, że spektrum jest tak szerokie, że właściwie każda książka się nadaje jako wejście do tematu.
Czy masz szczęście do krytyków, powiedz? I czy w ogóle cię obchodzi, co piszą o twoich obrazach?
Mam szczęście do krytyków, ale naprawdę mnie nie obchodzi, dlatego że bez względu na to, co będą pisać, to ja tak i tak będę robić swoje.
Pozostańmy jeszcze zawsze chwilę tak przy było, słowach. Może nie przy literaturze już, ale przy słowach. Na twoich płótnach słowa są silnie obecne, często obecne. Powiedz, czym są dla ciebie? To są bardziej przedmioty czy symbole? To są elementy graficzne czy wskazówki interpretacyjne? Czy jedno i drugie?
To jest część całej kompozycji, jak gdyby. Ja wpasowuję te, zresztą napisy w takim klimacie wpasowują się w klimat całego obrazu. To po pierwsze. Po drugie, są jak gdyby dopełnieniem tej strony graficznej. Jeżeli mi brakuje jej, to bo są obrazy, gdzie nie ma napisów. Mm-hmm. Tak,
jak ci się źle skomponuje, jest dziura, to wstawiasz słowo.
Być może jest tak, że sprawa jest bardziej złożona, polegająca na tym, że nie dowierzam jak gdyby odbiorcy, że właściwie mnie rozumie, bo być może zbyt zakamuflowany jest temat i ta w cudzysłowie rozmowa między odbiorcą, tak, że jak gdyby chcę to podkreślić. Być może niepotrzebnie, nie wiem, ale to taki mój trochę brak zaufania. Tak. Mm-hmm.
Wiesz, twoje obrazy są ciężkie, wiesz o tym doskonale i główny motyw twojego malarstwa, ciało, tak jest potraktowane, że pewnie nie każdy chciałby powiesić sobie twój obraz w sypialni czy w gabinecie. Są to często obrazy ciał zmaltretowanych, dalekie od kanonów piękna, do których nas przyzwyczaiło malarstwo renesansowe czy nawet kubizm. Chociaż bliskie średniowiecznej makabrze. Temu cierpieniu ciała towarzyszy często namysł nad krzyżem. Ja byłem zaskoczony, jak często pojawia się u ciebie krzyż. I w takim bardziej dosłownym wydaniu, to znaczy no, jako krucyfiks, często z ukrzyżowanym Chrystusem, ale także jako element słów, o których mówiliśmy. Mam na myśli charakterystycznie zapisywane te jako krzyż. Jakie swoje duchowe sprawy załatwiasz, malując cierpienie?
T jako krzyż i Y, czyli Y jako kieliszek, bo u góry Y jest zamknięte.
Więc właściwie odpowiedziałeś na moje pytanie. Jakie sprawy załatwiasz, malując cierpienie?
Tylko wiesz, tak wracając do ludzkiego ciała, to ja poszukuję piękna. I ja to piękno odkrywam w tym właśnie ciele, tym, które ja proponuję. Ja bardzo nie lubię tego naszego proporcjonalnego ciała, tego pięknego, tych, nie wiem już jak to nazwać, kulturystów, czy kulturystów w cudzysłowie, tych pięknych ludzi, tych pięknych modelek. Jest to po prostu brzydkie. To, co ja proponuję, jest piękne, ja tego piękna cały czas szukam. To tak jakbyśmy powiedzieli, piesek to jest wilczur. Jaki on jest piękny w proporcjach, prawda? A potem widzimy buldożka francuskiego. O Jezus, jakie to brzydkie. A niestety jest tak, że wszyscy mówią, Jezus, jaki piękny piesek na tego buldożka francuskiego. No to jest odpowiedź na twoje pytanie, tak? Na temat tego maltretowanego ciała, niby.
Tak, czyli mówiąc nieco górnolotnie, w cierpieniu i cierpieniach ciała również dostrzegasz pewne możliwości tego ciała.
Oczywiście,
estetyczne tak, również. No dobrze. A propos kobiet z gazet.
No dobrze, to jakby się, jakby się na siłę przekonał.
Ty wykorzystujesz te kobiety z gazet i fragmenty ich ciał czasami. Często bardzo wycinasz, wydzierasz twarze z tak zwanych pism kobiecych i je wklejasz. Czy to jest cytat? Czy robiąc to bardziej tworzysz, czy cytujesz? Czy w ogóle w dzisiejszej sztuce takie pytanie ma sens? Gdzie się kończy cytat, a gdzie się zaczyna twórczość własna? No, czy w ogóle sposób możliwe jest zrobienie czegoś z niczego? No chyba nie. Powiedz coś o tym, jak doszedłeś do tej kolażowej metody i co ona dla ciebie znaczy?
To jest takie podkreślenie realizmu istoty, nad którą pracuję. Tak? Jeżeli mówimy o tym ciele, to fragment takiego zdjęcia wręcz reklamowego, wklejony, pozwala jak gdyby widzieć tą resztę ciała też jako ta twarz wciąga tą resztę w ten realizm.
Ale to jest też taki realizm,
ale
sytuacja
absolutnie realna.
Ale też się okazuje, że to ciało jest bardziej autentyczne od tego pseudoautentyzmu, który jest punktem wyjścia, który nas zalewa dookoła, prawda? Te wyfotoshopowane, niby autentyczne, niby realne, bo w wysokiej rozdzielczości, jak naprawdę kompletnie nierealne i nieprawdziwe obrazy ciała.
Tak, to jest w ramach poszukiwania tej atmosfery, o którą mi chodzi, tak. To właśnie ten kolaż właśnie z takim reklamowym wręcz zdjęciem. Tak? Bo można by było wziąć, nie wiem, pędzelek jedynkę i wszystko to wyciągać tam przez, nie wiem, tydzień czy wszystko jedno i zrobić to, ale to już by nie było to samo. Tak? To wklejenie tej realności do tego, co jest niby poza realem, wciąga ten poza real w sferę tej realności właśnie. To jest tak jak ośmiornica, tak jak ssawka. Mm. Zasysa.
Zaczęliśmy naszą rozmowę od rynku sztuki. Ja zawsze współczułem artystom, że muszą rozstać się ze swoim obrazem. W dodatku nie mając żadnej gwarancji, jak ten obraz zostanie potraktowany przez nowego właściciela. I wyobrażam sobie, że to musi być strasznie bolesne dla artysty sprzedać obraz bogatemu idiocie. Nie wiem, czy podzielasz moją opinię.
Oczywiście sprzedajesz przede wszystkim swoje dzieci, tak? Ty je rodzisz.
Wiesz, ale ja się mogę mylić, bo ja patrzę z perspektywy człowieka, który pisze wiersze, a więc rzecz, którą można który można powielić, tak? Rozdystrybuować, a mimo to trzymać blisko siebie.
Tak, ale można kupić cały nakład.
Tak.
Szczególnie jak jest ciężka zima.
Większość poetów tak robi. A może jest zupełnie odwrotnie. Może rozstawanie się z obrazem podsyca pasję tworzenia i umacnia w tobie to przekonanie, że to są tylko te platońskie cienie idei, a we mnie dalej jest najważniejsze. Czeka, dojrzewa, buzuje, te obrazy są we mnie. A to są, prawda, takie wylinki, które artysta zrzuca z siebie, stając się kimś innym. I rozstawanie się z własnym dziełem sztuki jest właśnie motywacją do ciągłego samorozwoju.
No, tak jak powiedziałem, sprzedajesz swoje dzieci, tak? To jest nienaturalne i ja przypominam sobie, jak sprzedałem 3 pierwsze prace do muzeum, to były prześcieradła, do muzeum szczecińskiego i złapałem się na tym, że budzę się w nocy i myślę, przecież tam nie ma światła, bo jest noc, tak? To musi być im fatalnie. Ja zasypiam przy świetle i telewizorze, tak? Więc muszą cierpieć, tak? Złapałem się na czymś takim zupełnie bezwiednie, zanim się zastanowiłem, przecież to są tak naprawdę martwe przedmioty. Tak?
A czy są takie obrazy, które chciałbyś odzyskać?
Oczywiście, że tak.
I co wtedy robisz?
Mnóstwo jest takich
oferujesz
obrazów,
podwójną stawkę?
Chciałbym odzyskać. Tylko no, niestety, no, proza życia. Gdybym miał składać setki obrazów, tak? No, nie wiem, być może już tysiące teraz, to gdzie ja bym miał je składać? Tak? Musiałbym jakieś magazyny chyba wynajmować.
No, rozumiem, że chciałbyś odzyskać większość.
To jest tak. To
albo
jest,
wszystkie.
Tak, to niestety jest, no, proza życia.
Masz do wyboru 3 obrazy z malarstwa światowego wszechczasów, które mógłbyś powiesić u siebie w domu.
Następne pole minowe. Tadeusz bardzo sprytnie to wszystko sobie zaprogramował, bo on mówi tak, będę się uczył od profesora, a profesor niech się uczy od siebie. I teraz wprowadza mnie co chwilę na pole minowe. Nie wiem, co odpowiedzieć. Tych obrazów jest na pewno mnóstwo. Nie wiem, pomijając całą twórczość Van Gogha, tak? Oczywiście chciałbym mieć każdy. Zresztą to już ta anegdota chyba przeszła do historii, jak jako mały chłopiec w Muzeum Drezdeńskim.
Ukradłeś Van Gogha?
No prawie ukradłem, bo nie udało się wynieść, no ale już na ścianie nie był, tak? Już był w moich rękach. No i była wielka afera i tak dalej. No oczywiście, no mnóstwo, Guernica chociażby, tak? No. Nie wiem, co się powiedzieć, no mnóstwo tego jest. No, przecież,
a z polskich tak, malarzy? A zadam ci bardzo trudne pytanie. Z twojego pokolenia malarzy?
Z mojego? Chciałbym mieć więcej cześników.
No tak.
Odpowiem tak, jak Edziu Dwórnik odpowiada. Kto jest najlepszym malarzem w Polsce? No, Edziu Dwórnik.
O performance cię zapytam. Od kilku lat uczestniczysz w performance'ach, to znaczy malujesz na żywo, przed publicznością, na grubej, przeźroczystej folii, jak to nazwać, plexifolia, folia chyba. W trakcie takiej sesji powstający obraz, to jest bardzo ciekawe, zaczyna odgradzać się od widowni. Czy to znaczy, że, tak ja to czytam, próbuję, jak nie, to mnie popraw, jak jest inaczej. Czy to znaczy, że na początku twórca jest na pierwszym planie, a potem obraz zaczyna go przerastać, zasłaniać, niejako wchłaniać? Na ile malarz potrzebny jest obrazowi, gdy ten obraz już powstanie, gdy zostanie skończony?
Wiesz, no, przede wszystkim, ja to zacząłem robić jakieś mniej więcej 10 lat temu. Miało to troszeczkę inną formułę, bo stojąc tyłem do publiczności pokazywałem, co maluję, tak? Czyli front obrazu był cały czas widoczny przez publiczność. Później wymyśliłem właśnie to zakrywanie siebie, tak? Wzięło się to w ogóle z tego, że chciałem spróbować samego siebie, a właściwie wypróbować samego siebie. Taka trochę autoterapia, tak? Ponieważ no, każdy z nas w jakimś tam sensie ma swoje przeżycia i związane z tym lęki, jeżeli chodzi o tłum czy tłumy, jest to jakaś magma przerażająca. I chciałem się spróbować w takiej konfrontacji właśnie, na ile wytrzymam. I ta pierwsza formuła, gdzie ja po prostu po godzinie czy dwóch dokonywałem jak gdyby finalnego zatytułowania.
Znaczy, ono było obrazu, tyle prostsze, że stałeś tyłem do publiczności,
prawda? Po czym schodziłem. Tutaj ta autoterapia polega na tym, że ja sobie sam reguluję ten czas, bo ja mogę jedną płaszczyzną zakryć samego siebie w przeciągu jednej minuty.
Czyli tak się tak konfrontujesz, tak? Jesteś towarzyski.
Później
tak długo, jak
mogę
jest
się znowu pokazać na chwilę i znowu się zamalowywać. No, oczywiście finał jest taki, że mnie w ogóle nie widać.
A powiedz właśnie, na ile ta publiczność, na ile świadomość, że ktoś patrzy, że ktoś czeka, no bo czeka na finalny efekt. Na ile ona jest potrzebna nie tylko w chwili performance'u, na ile ona jest potrzebna artyście? To, że ktoś patrzy, że ktoś czeka. Czy w ogóle nie masz takiej świadomości? Czy sobie nie, tego odbiorcy wiesz, nie projektujesz?
Nie projektuję tego. Wiesz co, częste wyjazdy na plenery, gdzie tak i tak tworzysz wśród innych artystów, tak, którzy patrzą, ty patrzysz, ta gdzieś tam, wiesz, symbioza, czy powiedz w cudzysłowie, czy zapraszanie kogoś, wiesz, do siebie i dyskusja jak gdyby na żywo przy obrazie, tak, pokazując jak może to wyglądać w ten sposób, a jak może za chwilę wyglądać przy użyciu jakiegoś innego środka, czy w innym medium, powiedzmy, które jest szybsze i tak dalej. Te częste wymiany. Także tutaj to nie ma jak gdyby większego znaczenia. Ja przypominam sobie ze świętej pamięci Franciszkiem Starowiejskim w Reszlu. Robiliśmy sobie właśnie takie, wiesz, pokazy, jak i co. I były takie, wiesz, dosyć śmieszne sytuacje, że Franek mówi, a ty ciągle na koniec robisz tą ramkę do rysunku. Ja mówię, nie na koniec, tak mniej więcej w połowie robię ramkę. Jakoś musi mi się to zamknąć, bo potem mi się to wszystko ucieka. A Franek mówi, co za przypadek, ja tak samo w połowie robię. No i to, wiesz, takie różne wymiany doświadczeń powodują to, że jak gdyby jest to, nie ma w tym żadnej jakiejś mistyki, czy nie jest wielkim misterium.
Zdradzę naszym słuchaczom, że miałem dwa razy zaszczyt i wielką frajdę współuczestniczyć w tych performansach jako element składowy, raz w Teatrze Polskim w Warszawie, później w Izraelu w Teatrze Tmuna, gdzieśmy robili taki performance, show łączący malarstwo, poezję i muzykę. I to się wszystko działo jednocześnie, inspirowało się wzajemnie, opowiadało jakąś historię. Ciekawa rzecz, przynajmniej takie głosy dotarły do nas później od publiczności. Opowiesz o tej furii, w którą wpadłeś w Izraelu podczas przygotowań do naszego performansu. Mnie przećwiczyła ta reżyser przez dwa dni sromotnie, to znaczy myślałem, że będę tam tylko czytał wiersze. Ona mi kazała biegać, kłaść się pod stół, wchodzić na rusztowanie. Ja to pokornie przyjąłem, stwierdziłem, że nikt mnie tam nie zna jako aktora, więc jako aktor nie mam nic do stracenia, jako poeta może parę osób. Natomiast ty wpadłeś w furię, bo za dużo ci biegano przed płótnem. To było niesamowicie urocze, ponieważ w pewnym momencie Henryk zniknął i w jego imieniu wrócił Robert Florczak jako rzecznik, który już spokojniejszym, ale też podniesionym tonem tłumaczył pani reżyser, że to nie może tak być, że przed płótnem malarza cały czas ktoś łazi i jak to się nie skończy, jeżeli to nie zostanie przereżyserowane, to malarz nie wyjdzie i koniec, i posprzątane. Wszyscy byli przerażeni, łącznie ze mną, bo dwa dni ćwiczyliśmy, ale Henryk zachował się, no wyobrażam sobie, że tak mógłby się zachować Salvador Dali na przykład, gdyby mu ktoś zepsuł wąs.
To znaczy, tak się zachowuje człowiek, który ma taki charakter po prostu jak ja, czyli trudny. Parę osób, które są związane z moim życiem blisko, coś wie na ten temat.
Ale była w tym też...
To było takie... Pewnie... Wiesz, ja też mogę powiedzieć, że ja niczym nie ryzykowałem, bo ty jako poeta nie byłeś znany w Tel Awiwie czy w Izraelu. Ja tak samo jako malarz nie byłem znany w Tel Awiwie. Także też niczym nie ryzykowałem. Natomiast charakter nie pozwalał mi na to, żeby ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o tym, co my chcemy zrobić i co pokazać i przede wszystkim co przekazać, zaczyna z góry reżyserować z takim impetem i animuszem, że właściwie nikt z nas nie jest ważny, oprócz tej pani, która chciała to po prostu zrobić po swojemu.
Ja myślę, że to wszystko wpisywało się idealnie w konwencję festiwalu performance'u i było alternatywnym być może.
No to wszystko razem, to był jeden performance. Tak. Razem z tą panią, prawda, z panią reżyser, która się nie wiadomo skąd wzięła i zaczęła po prostu rządzić po swojemu, bo tu jest teatr, prawda, a nie studio malarskie, ani nie jakiś wieczorek poetycki, za przeproszeniem.
Pytanie o podsumowania, Henryku. Nieuniknione. Za dwa lata planujesz... retrospektywę dużą w Sopocie. Czy będzie to spojrzenie za siebie, czy dookoła siebie? Chcesz coś podsumować, czy chcesz po prostu pokazać, jak twoje obrazy dialogują i uważasz, że zacytuję Różewicza, który kiedyś pięknie powiedział, że nie ma wierszy starych i nowych. Są wiersze wcześniej i później napisane. Sztuka jest przestrzenią bez czasu. Jak pojmujesz taką retrospektywę? Jednak linearnie, jako podsumowanie, czy jako kolejną wariację na temat wcześnika?
To znaczy, wiesz, zawsze jest to ciekawe dla artysty zobaczyć wszystkie jak gdyby obrazy w jednej chwili, tak? Zobaczyć, bo wtedy dopiero widzisz, jaka jest ta linia, jak ona przebiega, co się rozwinęło, a co się nie rozwinęło, czy poszło w dobrą stronę, czy w niedobrą stronę. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, ponieważ to są lata i ty zostajesz zawsze tylko z tym jednym obrazem. Ja nie gromadzę obrazów, ja mam zawsze w pracowni ten obraz, który maluję. Tak. I mimo, że się ma w pamięci tamte obrazy, to jednak zobaczenie tego w przekrojowym takim błyskawicznym kalejdoskopie daje ten chyba najbardziej prawdziwy obraz na tą chwilę. Tak?
Tym bardziej, że ktoś dzieje, będzie sobie
prawdziwość
ciebie układał, tak? Po swojemu, czy będziesz uczestniczył w kuratorowaniu, czy będzie ktoś, kto... Bo to też, prawda, jest oczywiście interpretacja. Kuratorowanie jest interpretowaniem dorobku artysty.
Kurator nie zawsze zdaje sobie sprawę ze wszystkich elementów, które są bardzo ważne, tak? Chociażby ustawianie świateł, od tego jest specjalista. Ale mimo wszystko ja sam wiem, jak chciałbym mieć obraz oświetlony. Na przykład chociażby taka trywialna rzecz, prawda, w ustawieniu wystawy. Tak? A tego jest, a takich rzeczy trywialnych, które później składają się na tą całość, jest co najmniej kilka, jak nie kilkanaście. To jest ta trudność w organizowaniu wystawy.
Henryku, jaki